Witam Was, drodzy w Chrystusie Panu. Chwała Bogu, że jestem. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Tutaj brata Aleksandra. Niezmiernie się cieszę, tak jak wspominam, że jestem w tym zborze, w tym starym zborze baptystycznym. To dla mnie wielkie dowartościowanie w duchu. Nazywam się Andrzej Dobosz. I Antoni mam jeszcze, nie? Ale nie używam tego drugiego imienia. Chociaż to przyjemnie, tak, bo to moich dwóch dziadków miało na imię Antoni. Przyjechałem do Was z Warszawy, pierwszego zboru chrześcijan baptystów, na zaproszenie, jak już wcześniej wspomniałem. Mój zbór również modli się, aby to słowo, które przeze mnie będzie głoszone, było głoszone na chwałę Bożą. Przywożę pozdrowienia ze zboru, członków zboru, od prezbitera Marka Budzińskiego, naszego pastora, oraz od brata, nie wiem czy tutaj bracia, siostry pamiętają, Leszka Kopcia, taki niski w okularach, on gra u nas w zborze na organach. Tutaj był, mówił parę razy i prosił, żeby pozdrowić. Poruszony, tak jak wcześniej tutaj świadectwem brata, pozwolę sobie powiedzieć o parę słów o swoim nawróceniu. To naprawdę nie będzie długie. Bardzo krótkie zestrzenie mojej historii, mojego nawrócenia. W roku 1995 miałem okazję pracować u Braterstwa Chłopczyków. Robiłem kominek u nich na działce pod Radomiem, ponieważ byłem dunem. Wykonywałem kominki. Bardzo ciekawa praca. Siostra Krawczyk, wiecie, dała mi Nowy Testament, to mam taką gołonitkę, w prezencie. Pomyślałem sobie, och, już się zaczyna pewnie, tak sobie pomyślałem. Byłem katolikiem, tak mocno, bo lubię. No wziąłem. Wziąłem dla ciebie kulturalnego, wziąłem, nie tego faceta. No. Ona mi powiedziała, życie, żebym zaczął czytać Ewangelię Jana i tak uczyniłem. Miałem również kaset z kazaniami brata Piaseckiego, nieżyjącego już pastora naszego stołecznego zboru. Bardzo mnie poruszyła ta cała, te kazania, wiecie, czytanie Ewangelii, taka prawda, to zaczęło coś się tam we mnie gotować, poruszać. I właśnie wtedy przeżyłem taką metamorfozę mojego życia. Zacząłem chodzić na nabożeństwa. Przestałem chodzić do kościoła katolickiego. Zacząłem chodzić na nabożeństwa. Śpiewałem pieśni, czytałem słowo, studiowałem. Byłem bardzo ciekawy, ponieważ w młodości bardzo interesowała mnie historia, nie? W związku z tym, że bardzo często podejmowałem głupie decyzje, jakieś takie nieodpowiedzialne, nigdy nie ziściło się moje marzenie, prawda? O wiedzy jeszcze większej, o tym, co się wokół mnie dzieje i o poznaniu prawd Bożych. To wychodziło poza obręb mojego myślenia. Ale w tym zborze na Waliców, wiecie, tam zacząłem chodzić, tak jak wspominam, urzekła mnie taka prostota, przejmość, braterstwo. Może mnie tego w świecie brakowało. Oczywiście pojechałem z tą informacją do swoich pracoklastów, pojechałem na wieś. No nie, w ogóle nie chcieli ze mną rozmawiać. Jędroś to świadek, zmienił w ogóle to wszystko. Nie, ja nie jestem świadkiem, no to tego koniec. Dobrze by było, żeby mnie nie było. Jestem, to jestem, ale lepiej, żebym tam nie przyjeżdżał i to już prawie jest tak od 20 lat. Oczywiście ja jeżdżę, mówię, to nic nie dociera. Nie widzą. We mnie trwałej zmiany, którą widać wkoło, tylko widzą zmianę wyznania. Być może nie dostrzegają do głębi i co się ze mną dzieje. Radmin, że braterstwo Krawczyk są członkami zboru do dnia dzisiejszego. W tymże roku, w 1995, oddałem swoje życie Jezusowi, a w roku następnym, w 1996, zostałem ochrzczony w wieku świadomym na wyznanie wiary. I od tamtego czasu jestem członkiem zboru. Po niedługim czasie do mojego grona, wyznawców na Waliców i oddała swoje życie Jezusowi moja żona i mój syn. Wiecie, że przez ten okres czasu, to trwało dosyć długo, ta moja metamorfoza, postanowiłem służyć Panu. No. Ale służyć Panu, to według mojego mniemania i mojej wiedzy, mojej wtedy niedoskonałości było za mało. Musiałem zdobyć odpowiednią wiedzę, wykształcenie, żebym mógł poznać historię, teologię, wiele innych czynników związanych z poznaniem naszego Pana. Tak też uczyniłem. W roku 2008 rozpocząłem studia w naszym Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym. I tam chciałem Wam powiedzieć taką zabawną sytuację, kiedy miałem takie słowo wstępne z dyrektorem, bratem Bucheńskim, on się nazywał, z Anglii, polskiego pochodzenia. Spojrzał się tak na mnie. Ja wtedy miałem 55 lat. Mój bracie w tym wieku, oczywiście Tomasza go tłumaczyła, nie? A ja tak, stąd mi zowod, taki radosny, nie? On dodatnie tak mi powiedział. Mówię, bracie, przecież Mojżesz miał 80 lat i przecież 30 lat różnicy prawie, nie? Ale czy ty masz, mówi, jesteś sprawny w ogóle na umyśle? Ja mówię, no sprawny jestem. Mówię, robię 50 pompek, podnoszę ponad 100 kilo, przebiegam paręnaście kilometrów, przepływam parę kilometrów. No i tam zaczynam mówić jeszcze o swoich walorach. No po prostu tak się chwaliłem. No. Jak chłopiec, poczułem taką radość chłopieńców, nie? Ale się wspólnie żeśmy się pośmieli. Była taka krótka krótki sprawdzian mojej wiedzy, przeszedłem przez to i zacząłem studiować. Wiecie? Postanowiłem wtedy właśnie nabywać jak najwięcej wiedzy, być takim, być rycerzem Jezusa Chrystusa. Żebym się mógł znaleźć w każdej sytuacji, miejscu, żebym miał rozmawiać ze wszystkimi. Wiadomo, że teraz w Polsce jest wielkie rozwarstwienie społeczne, prawda? Żebym miał rozmawiać z każdym przedstawicielem społeczności, prawda? Bez względu na wykształcenie czy status społeczny. Nie z nim rozmawiam, wiecie? I modliłem się usilnie o Pana, do Pana zwracałem się, żeby dał mi mądrość i wytrwałość. Muszę też się troszeczkę tak pochwalić, że było parę osób na moim roku, ale z różnych przyczyn nie ukończyli. Nie ukończyli uczelni, nie uzyskali absolutorium. No to ja uzyskałem. To jest taki dowód, że moje modlitwy zostały wysłuchane. Boże, ja tu nie głoszę żadnego faryzejstwa, tylko tak jakoś chcę Wam to się z tym podzielić, że modlitwa i dyscyplina służbie do Pana owocuje. Ja rozumiem teraz Pańską miłość, Pańską mądrość. Rozumiem bojaźń Bożą. Rozumiem to, że miłość Boża mi gwarantuje grzesznikowi to, że ja muszę pokutować, muszę się zmieniać. Ja już Ojca w niebie nie widzę, jak takiego tatusia, który, no dobrze, fajnie, no nie, fajnie. Nie, to nie jest tak. Ja jestem doświadczany w życiu w różnych sprawach. Że miłość Boża to jest mądra Boża miłość. Ja mam dzieci, jeszcze były małe i zawsze coś tam chciały ode mnie. Ja mówię, a zrobiłeś lekcję? Nie. Bo nie dostaniesz. A zrobiłeś to? No nie. Ale tato. To taka mądra Boża miłość. Kiedy wiecie, ja kiedyś na studiach w WSC, no po prostu pracuję zawodowo, no już nie chciało mi się pisać tych prac, tych konspektów, ale się modliłem. Oczywiście nie zaliczyłem. Zaliczyłem, no bo ja nie rady, co się uczy. Także to jest ta Boża moza miłość. Wtedy mnie Pan, kiedy się uczyłem, naprawdę wytrwale, zdecydowanie dawał mi sił. Chciałem jeszcze nadmienić, bo zapomniałem powiedzieć, pełnię służbę wikariusza w Stołecznym Zborze na Walicu. W tamtym roku, 30 września, na konferencji zboru rozpatrzono moją prośbę, moje podanie. Zbór przyjął mnie, zgodził się na moją służbę wikariusza. Tego jestem bardzo zadowolony. Na dzisiejsze rozważanie przygotowałem tekst z Ewangelii Mateusza, tego rozdziału 23 do 27. Uciszenie burzy. A gdy wsiadł do łodzi, poszli za nim uczniowie jego. I oto nawałnica wielka powstała na morzu, także fale łódź przykrywało. On zaś spał. I podszedłszy do niego, zbudzili go słowami: Panie, ratuj, giniemy. On rzekł do nich: czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Potem wstał, gromił wiatry i morze i nastała wielka cisza. Ludzie zaś dziwili się, mówiąc: kim jest ten, że nawet wiatry i morze są mu posłuszne? Tematem dzisiejszego kazania jest: przebywanie z Jezusem daje pokój. Pozwólcie, że pomodlę się przed imieniem słowa. Umyjmy nasze głowy. Drogi Panie, ja proszę Cię, abyś błogosławił te słowo, które teraz będzie głoszone. Błogosław, Panie, również tą społeczność, która się tutaj znajduje, Panie. Przekazaj się pośród nas, w Twoim Duchu Świętym. Błogosław również mnie, aby te słowo, Twoje słowo było głoszone Twoją prawdą. Proszę Cię w imieniu Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. W swojej Ewangelii Mateusz przedstawił Jezusa we wspaniałym opisie, jak stoi z podniesionymi rękoma, ucisza burzę morską. Możemy sobie wyobrazić tą scenerię, prawda? Morze, fale, Jezus stoi na łodzi, ucisza fale morskie, prawda? Ucisza burzę morską. To jest wspaniałego. Opis tej historii biblijnej jest nam bardzo drogi. Wiele było kazań, nawet filmy przekazują, wielu scenariuszy, nawet spektakli teatralnych o tym były pokazywane. Pokazuje nam opiekę, którą możemy znaleźć przy Jezusie, przy naszym Panu. Natomiast w Ewangelii Marka 4,36 widzimy zmęczonego Jezusa, który pragnął tylko odpocząć i się trochę przespać. Zwyczajnie po ludzku. Był człowiekiem, prawda? Przyszedł na świat jako człowiek, żeby nikt mu nie powiedział, że nie zna nic. Że nie pracował, że się nie pocił. Jak wiemy, w Ewangelii, jak opisane jest po części, czym się Jezus zajmował. Wykonywał pracę fizyczną, prawda? Musimy pamiętać, że tak naprawdę czasy reformacji dały szacunek do pracy fizycznej. W Polsce katolickiej, prawda, wszelkie prace przed reformacją i później podczas pańszczyzny wykonywali chłopi i mieszczanie. Czas reformacji miał szacunek, tak jak mówię, do ciężkiej pracy fizycznej. Widzimy Jezusa z który chciał się przespać, cały dzień nauczał, uzdrawiał. Należy mu się przecież odpoczynek. I dlatego kazał uczniom rozpuścić lud, a on postanowił przeprawić się na drugą stronę jeziora. Był bardzo zmęczony. Jego uczniowie uszanowali to. Zachowują się cicho, spokojnie. Pływają na morze. Z nim. Nie podejrzewając nic, co się może zdarzyć. Teraz trochę pozwólcie, że nadmienię o Jeziorze Galilejskim. Jezioro Galilejskie ma 21 km długości, 10 km szerokości, a gdy wieją surowe wiatry z pustyni, wtedy jest bardzo groźnie, nieprzyjemnie. To wiadomo, wiatry suche i wilgotne jezioro powodują sztormy. Istnieje pogląd, że właśnie dlatego nazwano jezioro morzem. Burza tak niespodziewana zaskoczyła uczniów. Szybko zamieniła się w sztorm. Wszystko wskazuje na to, że chociaż uczniowie byli rybakami, a zatem przyzwyczajeni do takich przeżyć, zrozumieli, że znaleźli się w sytuacji nie pod zastrzeżeniem. Ja służyłem w wojsku, odbywając swoją służbę wojskową nad morzem. Nie byłem marynarzem, nie byłem w wojskach lądowych, ale bardzo często wychodziliśmy nad morze i widzieliśmy to, te sztormy, burze. Rozmawialiśmy również z marynarzami, którzy nam opowiadali o burzach. Być może improwizowali, nie? Ale widać było, że nie ma żartów z morza. Morze na Bliskim Wschodzie przedstawia symbol zła, który się przeciwstawia Bogu. Według tradycji izraelskiej tylko sam Bóg El Shaddai panuje nad wichrami, burzą i morzem. Z tego tekstu musimy wysunąć następujące wnioski. Mianowicie, czy zachowanie uczniów było uzasadnione? Jak myślimy? Czy mieli podstawy ku temu, żeby tak się bać, żeby tak się przestraszyć? Podczas gwałtownego wichru rybacy zazwyczaj nie oddalali się od Kafarnaum, byli bowiem świadomi kaprysów Jeziora Galilejskiego. W jaki sposób Jezus uciszył morze, zaskoczył uczniów? No już na pewno by to zaskoczyło, prawda? W takim razie, kim był Jezus? Czy na pewno tylko człowiekiem? Tylko Bóg może uciszyć morze, a więc Jezus jest Synem Bożym. Gdy mała wiara przyjmuje, że Jezus może uzdrowić, no bo przecież prorocy również uzdrawiali, to mała wiara powoduje, że człowiek nie jest skłonny uwierzyć Bogu, gdy znajdzie się w sytuacji bez wyjścia. Widzimy, jak uczniowie pełni strachu zaatakowali Jezusa. W Ewangelii Marka 4,38 czytamy: Nauczycielu, nic cię nie obchodzi, że giniemy? Wielkim wyrzutem. Pamiętamy jeszcze z Ewangelii Łukasza, jak Marta również mówiła w ten sposób. Panie, żebyś tu był, to by nie umarł nasz brat. W sytuacji trudnej, w którą się znajdują ludzie, Chrystus jest dla nich obojętny. Myślą, że go to nie obchodzi, nie chce im. W dzisiejszych czasach to odczuwamy. Czasy są bardzo liberalne, prawo jest unijne, prawda? Wszystko należy wytłumaczyć. Ja studiuję pedagogikę i psychologię, także jestem w wielkim rozgoryczeniu, gdy słucham wykładów, które wszystko tłumaczą. Ludzie potrafią wszystko sobie wytłumaczyć, wszystko przyjąć za swojego dobra. Biblia powiada, człowiek jest zły, już się rodził zły. A pedagogika mówi, że człowiek jest dobry. Jest tam trochę w nim dobrego. Jego spokojny sen naszego Pana musi być naszą ufnością wobec Boga, naszego Stwórcy. Moi drodzy, czy nigdy nie odczuwaliśmy Jego miłości? Nie zdajemy sobie z tego sprawy, ile dla Niego znaczymy, ponieważ sedno Ewangelii Mateusza wykracza ponad naszą wyobraźnię, gdy ludzie w to nie wierzą. Przecież Ewangelia była napisana prawie 2000 lat temu. Ale my wierzymy, że Jezus jest zawsze uciszeniem naszego życia. W Jego cudownej obecności czujemy pokój i bezpieczeństwo. Gdy mamy zwątpienie co do naszego życia, to musimy szukać oparcia tylko w Nim. Tylko przy Nim znajdziemy pokój. Wiecie, ja w tamtym tygodniu, muszę się wam przyznać, trochę zaniedbałem lekturę czytania Pisma Świętego, bo zawsze czytałem sobie rano, przed pracą. Jakoś tak, no zawaliłem trochę. Czytałem wieczorem. I kiedy rano udało mi się wygospodarować ponad pół godziny, wiecie co, poczułem taki pokój i radość. I nieprawdę, zważywszy nawet na moje siły włosy, nie koloryzuję. Poczułem taki autentyczny pokój i radość. Jezus jest zawsze uciszeniem naszego życia. W Jego cudownej obecności czujemy pokój i bezpieczeństwo. Gdy mamy zwątpienie co do naszego życia, to musimy szukać oparcia tylko w Nim. Tylko w Nim znajdziemy pokój. Specjalnie to powtórzyłem jeszcze raz, żeby wiedzieć o tym akapicie. Zastanówmy się przez chwilę. Czy można mieć jakieś urazy do apostołów, że czuli strach wobec zbliżającej się śmierci? Czy wołanie o pomoc miało swoją słuszność? Czy zarzut małowierności był uzasadniony? No teraz, gdyby uczniowie byli sami i tylko musieli liczyć na siebie, co by się wtedy stało? Jak wiemy z opowieści mediów współczesnych, wiele jest utonięć i katastrof morskich, których jesteśmy świadkami teraz. Kultura masowa przestawia na YouTubie bardzo szybko, to się dzieje na kątach świata. Nie byli sami tym razem. Ale czy pamiętali o tym, gdy Jezus nauczał jako moc mająca, a nie jak uczeni w Piśmie? W Ewangelii Mateusza 7, 28, 29 jest napisane, jak ludzie się dziwili, że jak to prosty człowiek, Jezus niewykształcony, mówi jako moc mająca nie uczynić w Piśmie. Oni byli świadkami. Ten sam, który uzdrowił trędowatego, to będę cytował teraz wersety z Ewangelii Mateusza do 8 rozdziału. Werset 3 uzdrowił sługę setnika. 5:13 z 8 wersetu. Teściową Piotra 8:4-15 uzdrowił chorych 8:16-17. Zatem te wszystkie wydarzenia, które się działy na ich oczach, powinny być wskazaniem, że to właśnie Jezus jest Synem Bożym. Bo tylko Bóg może czynić to i tym samym uratować ich od zagłady. On rzekł do nich, czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? W takim momencie, kiedy nogi im się trzęsły, nie? Kiedy no bo górę jest stworzone rzeczy, no jezioro jest głębokie, burza, a tu Jezus mówi, jesteście małowierni. Dlaczego zwątpili, mając przy sobie Jezusa? Jak wszyscy Żydzi czytali oni również Pismo Święte, w którym jest napisane. Oto nie drzemie, ani zasypia stróż Izraela. Jest zapisane w Psalmie 121, 4 wersecie. Jak wiadomo, wszyscy chłopcy Izraelscy Hebrajczycy musieli umieć czytać i pisać. To było niesłychanie ważne w starożytnym Izraelu i na Bliskim Wschodzie. W księdze proroka Izajasza, natomiast w 43 rozdziale, w 2 wersecie czytam. Gdy będziesz przychodził przez wody, będę z tobą, a gdy przez rzeki nie zaleją cię. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spłoniesz, a ogień nie spali cię, bo ja święty izraelski, Twoim wybawicielem. Czyby mieli małą wiarę? Czy Jezus zatem nie powinien przemówić do nas w ten sposób, jak wtedy do nich? Czemu jesteście bojaźliwi, małowierni? Do nas wszystkich, młodych, starych, bogatych, biednych, mężczyzn i kobiet, kiedy żyjemy z dnia na dzień, drżymy, co się z nami stanie, kiedy stracimy zdrowie i pracę. Dzisiaj w Polsce jest troszkę inaczej. W kraju socjalistycznym, kiedy żyliśmy, to pracy było bardzo dużo, chociaż nie było wolności. Teraz jest praca niepewna. Zamartwiamy się, czy nam starszy do pierwszego. Panuje bezrobocie. Ludzie pracują, aby przeżyć. Ja mam znajomych, którzy mają wyższe wykształcenie i pracują, wykonując taką pracę. Aby przeżyć. Również do wszystkich ludzi, którzy mają małą wiarę lub nie mają jej wcale. Ja często w pracy spotykam się z takimi pytaniami. Koledzy mi się pytają, no, kto stworzył świat? Albo po co ci to? No w tym wieku, no wy się takie rzeczy, wiecie? I to czuję, że ten diabolos, ten stwór nieporozumień po grecku dosięga mnie na każdym kroku. Ja się wtedy modlę do Pana. Proszę, pozwałeś. Sięgnijmy do naszej pamięci i starajmy sobie przypomnieć nasze zachowanie, gdy na naszej łodzi życia groziło niebezpieczeństwo. Ludzie pamiętają, jeszcze żyjący, prawda, II wojnę światową. Ile było wtedy trosk i zmartwień, jakie nieszczęścia spadły na nich bez ograniczenia. Naród polski szczególnie doświadczył okrucieństwa II wojny światowej. Na pewno tutaj zebrani mają w rodzinie kogoś, kto zginął, doświadczył jakichś strasznych rzeczy. Pozwólcie teraz, że powiem swój przykład, kiedy nogi mi się trzęsły. Kiedy krzyczałem, Panie, ratuj Boginę. W 2001 roku, to było 6 lat po przyjęciu Chrystusa jako swojego Zbawiciela, pojechaliśmy żoną nad Jezioro Nickie do Karwicy, takiej małej wioski. Jeszcze wtedy, kiedy byłem młodym mężczyzną, uprawiałem sporty siłowe, dużo pływałem, no i te wspomnienia już odżyły tak naprawdę, już 6 lat nie paliłem, prawda? Pan odjął ode mnie palenie papierosów i obudziła się we mnie młodzieńsza werba. Tak można to powiedzieć. Poszliśmy z żoną na jezioro, żona mówi, tylko uważaj, nie wygłupiaj się, wiedziała, że ja czasami już tak już bardzo często robię wszystko na wyrost, bez zastanowienia. Ale chciałem się wyrwać spod jej kontroli. Pierwszego dnia przepłynąłem 100 metrów, drugiego dnia 200, a trzeciego dnia płynę, tak mi się dobrze płynęło. Płynę sobie, płynę. Tam wyszło, że oglądam się, nic nie widać. Mowa tylko, no odrzucam wodę. Wtedy poczułem ciarki na plecach. I wtedy ten diabolos docierał. No i teraz po tobie. I teraz już pójdziesz na dno. To jest bardzo głęboko. Wspomniałem sobie wtedy, żeby jak mnie skurcz złapie, to ja mam dopłynąć na dno, nogi sobie nacierać. No takie błyski miałem. Ale nie, ja się od razu zacząłem modlić do Pana. Bardzo żarliwie, nie? W sposób bardzo sprytny. Sprytny, tak jak Jonasz, nie? Sprytny. Panie, ja przecież chcę Ci służyć, no to jak? Tonę? Rzekam Ci, że już więcej tak daleko nie wypłynę. No, chciałbym dopłynąć do brzegu z powrotem. Ale widzę, że siły mnie wracają. Ten strach odpłynął ode mnie, ten lęk. Ciepło poczułem. No to znowu kozak. No i dopłynąłem do brzegu, wiecie. Płynę do brzegu oczywiście. Żona się modliła. No, ja dziękowałem po wszystkim. I zacząłem wyciągać wnioski, refleksje. Jednak ta Boża miłość jest bardzo mądra. Może spowodowało to, że później już wypływałem w wielkim zastanowienie, zważywszy na mój wiek, na brak kontynuowania pływania. Także to było takie doświadczenie, które przywróciło mi radość życia z Panem. I wtedy wołałem, Panie, ratuj Boginę. Znamy również przypadek historii Eliasza, który uciekał przed królową Izabel. Jest zapisane w pierwszej Królewskiej 19:3, jak wiemy, królowa Izabel była kapłanką Baola. Eliasz wtedy wykonał wyrok, zabił 450 kapłanów. Co się wtedy stało z moją wiarą, którą się tak bardzo chwaliłem, wiecie? Wszystkim koło. Ten właśnie epizod zaważył, że ta wiara tak naprawdę jeszcze się we mnie pobudziła. Musimy się przyznać z ręką na sercu, jak rzadko myślimy o pierwszym przykazaniu. Tak ważnym, prawda? Że Bóg jest jeden, tylko jeden. W Ewangelii Mateusza 19:26 jest tu również zapisane: u ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. To jest wspaniała obietnica. Teraz wróćmy do rozwoju Kościoła. Rozwój Kościoła jest dowodem również, że apostołowie, kiedy otrzymali dar Ducha Świętego, stali się żołnierzami Chrystusa. Apostoł Paweł nie wołał: Panie, ratuj Boginę. Wierzył, że życie z Chrystusem nadaje sens jego egzystencji. Nie bali się ortodoksyjnych Żydów, Imperium Rzymskiego, żadnych mocy jego i wielkości, ponieważ wierzyli, że Chrystus jest przy nich. Czy mógłby, teraz posłużę się cytatem, czy mógłby reformator Marcin Luther stanąć przed Sejmem formacji i rzec: nie mogę odwołać, bo nie wolno iść przeciw własnemu sumieniu. Również nasz kochany pionier ruchu baptystycznego w Polsce, Gottfried Friedrich Alp, gdyby nie wierzyli, że Chrystus stoi obok nich. Potem wstał, gromił wiatry i morze, i nastała wielka cisza. Ludzie zaś zdziwili się, mówiąc: kim jest, że nawet wiatry i morze są. Z lekcji, jaką doświadczyli apostołowie, dowiadujemy się, że obecność Jezusa gwarantuje bezpieczeństwo dla każdego, który wybrał drogę pójścia za Jezusem. Bezpieczeństwo duchowe. Mamy przykre doświadczenie. Jesteśmy niecierpliwi. Pytamy samych siebie, dlaczego Pan tak długo nie odpowiada na nasze prośby i wołania. Nasz Pan nie jest do spełniania naszych zachcianek. Działa, kiedy uzna to za stosowne, działa w odpowiednim miejscu, kiedy to dla nas dobre i słuszne. Nic nie daje, kiedy to przekracza nasze wątłe ludzkie siły. Wierzymy, że leży to w Jego możliwościach, ponieważ moc swoją ma od Ojca w niebie. W Ewangelii Mateusza 28:18 są zapisane słowa Jezusa: za nami jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Za nami jest wszelka moc. To wspaniałe obietnice. Kiedy ja to czytam, to się wzrusza. Musimy być głęboko przekonani i wierzyć w to, że tylko z Jezusem możemy płynąć po naszym morzu życia i nie obawiać się burz, które na nas będą czyhać każdego dnia. Pozwólcie, że zrobię podsumowanie. Choćbyśmy widzieli Jezusa, który śpi, a nie stoi w łodzi z podniesionymi rękoma, nie bójmy się zatonięć. Nawet gdy na zegarze naszego życia ziemskiego dochodzić będzie ta właśnie godzina rozstania się z tego świata, z tym światem, i staniemy w obliczu śmierci. Wiemy, że nasz Pan pokonał śmierć swoim zmartwychwstaniem i dał nam tym samym życie wieczne. Każdy dochodzi do końca swojego życia. Wiecie co, ja chciałem się z wami podzielić taką refleksją, takim świadectwem, kiedy ja modliłem się do Pana i mówię: Panie, dodaj mi wiary, nie? Dodaj mi wiary. No bo w pracy mam ciężko, no, mam większe wykształcenie jak szef. No i po prostu mobbingują mnie, no niesamowicie. Patrzę się na nich w sposób uprzejmy, miły, modlę się za nich, nie? któregoś dnia poczułem takie ciepło. Oczywiście jestem baptystą, w sposób spokojny to powiem. Masz już wiarę większą. A Bogu. Za jakiś czas znowu się modlę o służbę, nie? O służbę w Boże. Podjąłem studia magisterskie na chacie, nie? Bo też jest bardzo ciężko. Praca zawodowa, rodzina. A widzicie, któregoś dnia, też w czerwcu to się działy też rzeczy. Mają słowo od Pana. Już jesteś gotowy do służby. Krótkie. Jesteś gotowy. Ja już nie mówiłem tak jak Mojżesz, że się jąka, że jest człowiekiem grzesznym, tak jak Izajasz, Jeremiasz. Znam młody, no bo ja przecież młody nie jestem. Byłem zadowolony z tego. No dobrze, no nareszcie, nie jestem gotowy. Nie? Ale później się dostałem następne słowo, to trzecie. Masz mnie służyć, a nie świat. Jak ja miałem to zimprowizować? Myślałem sobie, jak to tłumaczyć. Okazało się, że cały mój potencjał mojej wiary, wiedzy muszę spożytkować wyłącznie dla Pana. Czy to jest, ktoś powie to słowo Pana? Ja myślę, że na pewno. To, że Chrystusowi zawsze posłuszne są wichry i morze, nie będzie oznaczać, że w moim Twoim życiu nie będzie burz. Musimy pamiętać o tym, że chociaż Jezus z apostołami był w łodzi, zerwała się gwałtowna burza. Nasz Pan nie przyszedł na świat po to, gdy zajdzie ku temu potrzeba, usuwać wszystkie cierpienia, jakie są na świecie. On przyszedł, aby dać nam wytrwałość i wiarę w zwycięstwo. A takie pytanie. Gdybyśmy byli trochę mniej bojaźliwi, mieliśmy trochę więcej wiary, czy nasze życie nie byłoby o wiele lżejsze? Ja czasami bardzo często sobie zadaję takie pytanie, kiedy decyzję ja podejmuję w przemyśleniu, bardzo pomoli, no bo jestem takim melancholikiem, nie? No dokładnie sobie to wszystko przemyślę, układam. Ale czasami łapię się na tym, że no, czy ja dam radę, czy ja podołam, czy ja wytrwam do końca. Moi drodzy, niech Pan będzie naszym sternikiem w łodzi naszego życia i poprowadzi nas po bieliznach i skieruje do Ojczyzny Niebieskiej. No tu dzisiaj teraz posługuję się księgą proroka Izajasza, również tym razem też się posłużę. Księdze Izajasza w rozdziale 65, w wersecie 17, prorok pisze w swojej wizji. Oto ja stworzyłem nowe niebo, nową ziemię i nie będzie wspominało rzeczy dawnych i nie przyjdą na myśl nikomu. Czekamy na taką ojczyznę. Wnioski, jakie się nam nasuwają. Jezus Chrystus jest Bogiem, wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. Jezus Chrystus jest głową Kościoła. Jezus Chrystus jest Zbawicielem i Odkupicielem człowieka. Zastosowanie, drogie siostry i bracie. Czy znałaś, siostro i bracie, takiego Jezusa, czy jesteśmy świadomi Jego dzieła? Czy zdajesz sobie sprawę z tego, co Chrystus uczynił dla Ciebie? Czy jesteśmy dumni, że należymy do tak wielkiego Pana? Drogi przyjacielu, jeśli jeszcze nie należysz do Jezusa, to czy po wysłuchaniu tego zwiastowania masz chęci, aby do Niego być z Nim do końca życia? Nie bądź niechętny, nie bądź pasywny na Jego zawołanie, lecz weź zbawienie, które On daje za darmo. Amen.